Cześć wszystkim, zapraszam na 152 odcinek Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczach z Barbastro i Osasuną w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem i możliwym zastąpieniu Nike'a przez Pumę. Serdecznie dziękujemy za wszystkie subskrypcje, których ostatnio przybyło nam naprawdę bardzo dużo. Następnych widzów, kolejnych widzów serdecznie zapraszamy do tego, aby nasz kanał subskrybować, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oceniajcie nasz podcast na Spotify, a jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, chcielibyście, żebyśmy poruszyli jakieś konkretne tematy, które przyjdą wam do głowy, to dawajcie znać w komentarzach, a my zaczynamy. Piątek, piąteczek, piątunio, godzina 19, herbatka gotowa. Jak można lepiej spędzić taki wieczór, jak nie słuchając Untalk de la Rambla po dwóch fantastycznych, pięknych, cudownych, idealnych wręcz meczach, jakie Barcelona zanotowała. Dawno tak dobrej atmosfery wśród kibiców nie było, można powiedzieć. Dzieje się bardzo dużo, także dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Maciek Miko razem ze mną, jak zwykle.
Dobry wieczór.
Nie przesadziłem z tym, że te mecze były idealne, prawda? Też je tak odczuwasz?
Tak, odczuwam osobisty komfort, jeśli chodzi o wydarzenia w dwóch minionych meczach. Wydaje mi się, że będziemy mogli wreszcie się szeroko uśmiechnąć i z zadowoleniem opowiedzieć o tym, co działo się w ostatnim tygodniu w naszym klubie.
Twoja mowa ciała nie potwierdza twoich słów, ale rozumiem, że to była taka wersja dla słuchaczy na Spotify i ci na YouTubie w to nie uwierzą.
Dobrze, ci na YouTubie i tak już mają ciężko, że muszą mnie oglądać, więc chociaż siedzę Spotify, niech coś mają dobrego.
Piękna sprawa. Tu subskrypcje, tam słuchalność, wszystko się składa idealnie. Zacznijmy sobie od tego Pucharu Króla, chociaż rzeczywiście mecz był już jakiś czas temu, więc pewnie nie będziemy sobie przypominać każdej akcji, jaka była w meczu z czwartoligowcem, bo też moje podejście do tych spotkań zawsze było takie, że cokolwiek by się w takich spotkaniach nie działo, to jednak są to starcia do odhaczenia, do przejścia dalej i wyczekiwaniu na kolejne fazy Pucharu Króla. W tym wypadku rzeczywiście było trochę inaczej, bo ten mecz nie był zaprzeczeniem formy z całego sezonu, ale w zasadzie jej potwierdzeniem, także to może być taki mały bądź też większy kamyczek do ogródka drużyny, ale jest kilka ciekawych rzeczy, które chciałbym poruszyć i pierwsza rzecz to jest skład, jaki wystawił Xavi, bo spodziewaliśmy się, mieliśmy nadzieję na rotację i ujrzenie młodszych zawodników bardziej perspektywicznych niż na przykład Sergi Roberto. Natomiast Xavi zachował się po swojemu, wyszło mu to na dobre powiedzmy, natomiast Marc Casado raczej z takiej podróży zadowolony nie jest. I jak oceniasz postawę Xaviego? Dobrze, że po raz kolejny skupił się na osiągnięciu pozytywnego wyniku, który mu się ziścił, czy jednak możemy mówić o tym, że młodsi zawodnicy powinni dostać więcej minut w tym starciu?
Oczywistym jest, że w początkowych, czy już teraz może nie tyle początkowych, co dla nas początkowych, bo jak wiadomo Barcelona i drużyny Superpucharu do Copa del Rey przystępują troszeczkę później niż reszta. Dwie rundy nam minęły, więc nie do końca na początku rozgrywek, ale na początku naszej przygody z reguły oczekujemy, że ten skład będzie bardziej przyrotowany, że przynajmniej kilku młodych piłkarzy dostanie szansę. Zwłaszcza, że ci młodzi piłkarze grają w lidze trzeciej, jeśli twoim rywalem jest czwartoligowa drużyna, która dodatkowo niespecjalnie dobrze radziła sobie. Co prawda my wiedzieliśmy, że ona w tej czwartej lidze nie przegrywała od listopada. Nie wiem, czy taka wiadomość jest jakakolwiek interesująca dla kibiców drużyny pierwszoligowej mistrza Hiszpanii no ale podamy ją tak czy siak. No natomiast Xavi potwierdził niejako tylko to, że w jego głowie rzadko chyba kiełkuje pomysł długoterminowy, pomysł na to, żeby budować zawodników, którzy są nieoczywiści, co nam się często wychodziło do tej pory bokiem i to też nie tylko pod wodzą Xaviego, ale w ogóle bardzo często poprzednich trenerów, kiedy nagle okazuje się, że jakiś zawodnik ci wypada, to jedyną odpowiedzią jest jakiś szybki transfer. My takich głupich ruchów popełnialiśmy bardzo dużo. Przy Xavim oczywiście tego tak dużo nie ma. A nawet gdy takie ruchy paniczne były, typu Auba czy Adama, to one powiedzmy wypalały w jakimś stopniu. Natomiast nie dajemy sobie sami możliwości, żeby budować swoich zawodników i kiedy właśnie przychodzi trudniejszy okres, to my tych... to my tych zawodników zwyczajnie wtedy gotowych do gry nie mamy i często przewija się chociażby nazwisko Marka Casado. Jak wiemy, no jest to dosyć utalentowany chłopak, nie jest to na pewno talent najwyższej wody, natomiast nie wydaje mi się, żeby taki był potrzebny, żeby uzupełniać kadrę. I trochę sobie o tym rozmawialiśmy. I kiedy my zawsze wolimy wepchnąć na przykład Sergiego Roberto do składu, niż budować młodego zawodnika, no to kończy się tym, że my po prostu nie mamy żadnego zawodnika, tylko mamy zawodnika, który powiedzmy można właśnie wpychać do tych składów. No mówię, sami sobie tworzymy takie kłopoty potem, bo fajnie, że na przykład wystąpił Hector Ford, bardzo warto było go zobaczyć, bo zagrał całkiem ciekawe spotkanie. No oczywiście dla niego to mogło być jakieś wyzwanie to spotkanie, niestety okazało się większym wyzwaniem dla kolegów z pierwszej drużyny. No natomiast, tak jak mówię, no jest to troszeczkę smutne, że my już nawet nie potrafimy w meczach Copa del Rey troszeczkę odpuścić tym podstawowym zawodnikom, a nawet jeśli im trochę odpuściliśmy, to i tak ich wpychamy na tą murawę, chociażby zmianami. No ciężko to wszystko wygląda, zwłaszcza, że to niczego nie zmienia tak naprawdę. To jest najgorsze, wiesz, bo gdyby taki wynik, taki mecz zdarzył się drużynie, która jest mocno zrotowana, drużynie, która być może w takim składzie występowała pierwszy raz, to dałoby się to zrozumieć, no ale kiedy my wypychamy na boisko cały skład z pierwszej drużyny i ten skład tak naprawdę średnio sobie radzi, mimo tego, że może i ma przewagę optyczną, bo ciężko, żeby nie mieć przewagi optycznej nad rywalem z czwartej ligi, gdzie nas dzieli dosłownie 50 czy 60 drużyn i to są drużyny półamatorskie tak naprawdę, drużyny, które praktycznie zarabiają pieniędzy, gdzie ludzie chodzą często do pracy, które dzielą się na zawodników bardzo młodych lub bardzo doświadczonych, albo takich, którzy po prostu nigdy nie dali rady zrobić lepszej kariery.
Nie chcę przestrzelić, ale wydaje mi się, że krążył taki news, że najlepiej opłacany zawodnik Barbastro zarabia 1500 euro. Że te widełki mi się wydaje, od 400 do 1500.
Tak, ja miałem coś w głowie, że typu 1200, dlatego nie chciałem strzelać, ale skoro powiedziałeś, to wydaje mi się, że tak.
Coś koło tego było. Informacje.
No, czyli mamy ludzi, którzy zarabiają mniej więcej na poziomie, nie wiem, pewnie na warunki zachodniej Europy, pewnie gdzieś tyle to się zarabia w sklepie spożywczym na przykład, prawda? No, czyli mówimy o ludziach, którzy po prostu nie żyją z futbolu. No i ci ludzie samą chęcią gry, pokazania się własnym kibicom, wykorzystania otrzymanej szansy zagrania z naprawdę wielką firmą, potrafią wykorzystać. O tyle nasza drużyna nie potrafi takiego meczu zabić. I to jest naprawdę już przygnębiające, bo rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, że już nie ma drużyn, które Barcelonie leżą i niestety tych drużyn też już w czwartej lidze nie jesteśmy w stanie znaleźć. To gdzie te drużyny są?
To jest strasznie absurdalne, bo ja oczywiście pamiętam te mecze z Ibizą czy z Intercity, gdzie my też się męczyliśmy, ale tak jak powiedziałem na wstępie, to były wyjątki od reguły, a nie kontynuacja trendu, który pokazuje, że Barcelona najlepiej nie gra. Faktycznie to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to ta zmiana, kiedy Gundogan i Lewandowski meldowali się na murawie, bo o ile rozumiem do pewnego stopnia taką chęć ogrywania, to jest złe słowo, ale z punktu widzenia trenera utrzymania ich rytmu meczowego i być może wejścia, żeby się rozbiegali cokolwiek w tę stronę, o tyle tu mam wrażenie, że to był przejaw takiej czystej paniki, że jeszcze coś w tym meczu może się wydarzyć. I rzeczywiście jak padła ta druga bramka na 3-2 po golu z rzutu karnego, to gdyby to nie była końcowa jakaś faza meczu, bardzo końcowa i tam minuty do końca, tylko gdyby spotkanie trwało jeszcze z 10 minut, to powiem Ci szczerze, że ja mam duże obawy o to, czy Barcelona by ten wynik dowiozła do końca. Oczywiście różnica klas była gigantyczna, ale wynik 3-2 mówi sam za siebie, że Barca nie kontrolowała tego spotkania tak bardzo, jakby chciała, natomiast no finalnie ten awans został zachowany. I jeszcze jedna rzecz odnośnie do tego spotkania, kontuzja Inigo Martineza, który nie nagrał się w tym spotkaniu. To było dosłownie kilkanaście minut od kiedy wszedł na murawę i chwilę później musiał być zmieniony. My już wiemy, że jest to kontuzja mięśniowa, kolejna kontuzja mięśniowa. I znowu, jak to oceniać, bo my sobie wiele o tych kontuzjach mówimy, czy ja to jest wina, czy sztab medyczny, czy przygotowanie zawodnika, czy forsowanie zawodnika, w przypadku Pedriego na przykład, o którym też będziemy dzisiaj rozmawiać, ale tu szybko pojawiła się informacja o tym, że to jest druga noga niż ta, której kontuzja wykluczyła Inigo wcześniej, co pauzował ponad miesiąc. I z jednej strony oczywiście rozumiem takie żale w stronę trenera czy sztabu medycznego, że w starciu o zupełnie o nic, no bo można powiedzieć, że jego koledzy inni go z drużyny powinni sobie na spokojnie dać radę z czwartoligowcem. O tyle odzywa mi się, wiesz, tu jest aniołek, tu jest diabełek i jedno podpowiada jedno, a drugi drugie, że kiedy on miałby wejść w rytm meczowy po kontuzji, jeżeli nie w takim spotkaniu? I ja rozumiem zarzut o stan murawy, o to, że być może trzeba było jeszcze chwilę odczekać po tym, jak otrzymał zielone światło. No ale muszę się przyznać, że nie mam wyrobionego takiego jednoznacznego zdania, komu przypisać winę za tę kontuzję.
Ale wina oczywiście zawsze będzie leżała po stronie trenera, zawsze. Bo już pomijając sam fakt urazu, oczywiście no na to nie zawsze trener ma wpływ, jasne, ale ma sztab, ma medyków i przede wszystkim podstawowym błędem we wszystkich tych trzech zmianach jest to, że my byliśmy na etapie drugiej części, drugiej połowy w sytuacji, w której musieliśmy wpuszczać lepszych piłkarzy niż byli na boisku w teorii, przynajmniej w czystej teorii. No to jest koszmar po prostu. No jeżeli my gramy z czwartoligowcem, doprowadzamy do sytuacji, gdzie my musimy wpuszczać najdoświadczonych zawodników, najbardziej doświadczonych zawodników w drużynie. Lewy, Gundo, Inigo. Praktycznie no najstarsza ekipa. I my ich musimy wpuszczać, bo trener uważa, że my sobie nie damy rady. No to jest przerażające. Reszta już jest tylko efektem. I co my robimy? No wpuszczamy Lewandowskiego. No i po jakiego grzyba? 5 minut wcześniej wchodzi Vitor Roque na dziewiątkę, czyli na tą jedną, jedyną pozycję, na której może grać. Przestańmy czytać tą głupią prasę katalońską, gdzie to wszystko, co z niej wypluwają, brzmi jak jakieś przygotowane oświadczenie ochronne dla trenera i sztabu, ewentualnie dla Laporty i klubu, że on może zrobić to, może zrobić tamto i sramto. No pewnie, że może, no to są zawodowi piłkarze, jak go postawisz na prawej obronie, no to też będzie na niej grał. No ale nie po to przyjechał młody chłopak do Europy, żeby teraz nagle się uczyć grać poza pozycją. Kurde, no.
Przecież wiemy o tym, że... Trudno znaleźć bardziej sprofilowanego piłkarza.
Właśnie o to chodzi, no, rozmawialiśmy o tym.
On nawet nie daje takiej perspektywy, że miałby się przebranżowić na skrzydłowego, bo patrzysz na niego i widzisz stricte dziewiątkę, który nie powinien zupełnie zmieniać pozycji na jakąkolwiek inną. Po czym pierwsze komunikaty, dokładnie. A jednak może grałby na tym skrzydle.
Więc właśnie o to chodzi. I wpuszczasz tego Vitora Roque, dajesz mu szansę drugi raz, odkąd przyjechał. W pierwszym meczu dostał 8 minut, tu miał szansę na trochę więcej. I po 5 minutach puszczasz mu podstawową dziewiątkę, żeby go zepchnąć na lewe skrzydło, gdzie od razu widać, że mu gorzej idzie. Ja wiem, że on nie był za dużo pod grą w tym meczu, ale kiedy jest w środku, to on po prostu wie, co ma robić. Idzie na tą piłkę, staje, że tak powiem, w linii z obrońcami, pokazuje się do gry, wychodzi na otwarte pole. Nagle spychają go do skrzydła, a co się dzieje na naszym skrzydle? Żeby to jeszcze skrzydło jakoś funkcjonowało, żeby to było jakieś schematyczne rozegranie, którego można się nauczyć na treningu, podejrzeć, popatrzeć i już jakoś w nim funkcjonować. No nie, ta piłka idzie po prostu do niego, masz i graj. I kupiłeś dziewiątkę młodego chłopaka, który do tej pory grał w średniaku brazylijskim, który właściwie w ogóle nie miał w swoim DNA, nazwijmy to, w ogóle w swoim stylu gry, nie miał takiej gry ofensywnej kombinacyjnej, tylko właściwie było wykorzystywanie tego jego wyjścia na wolne pole i stałych fragmentów. I przychodzi ten chłop do Barcelony i o ile w pierwszym meczu rzeczywiście dostał dobrą szansę, miał swoje szanse, zresztą z Barbastro też miał swoje szanse i zresztą po podaniu lewego, bardzo ładne zresztą zagranie, tu się fajnie uzupełnili, natomiast był wtedy na środku i rzucasz go na to skrzydło, które u nas funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, czyli masz i rób. I mówisz mu masz i rób, kiedy on nie ma kompletnie zielonego pojęcia, co ma robić. No, to jest bezsens, no to po co takie zmiany w ogóle robić? No to trzeba było go nie wpuszczać, bo powiem wam tak, zanim się Vitor Roque pojawił w Barcelonie, to ja za każdym razem, jak go widziałem, to on był uśmiechnięty, widać, bo aż oczy mu się cieszyły. Przyjechał do klubu i ja nie widziałem, że on się uśmiechał chociaż raz. On wychodzi, to nie jest koncentracja, on jest zdenerwowany, on jest niepewny. No ja nie widzę po nim takiego młodego chłopaka, który przychodzi i idzie po swoje. Ja widzę zagubionego chłopaka, który nie do końca wie, co ma robić. I my no teraz w takim drugim spotkaniu, pewnie, że tak, ale to my mu pomagamy. No ale czy Barcelona mu pomaga, wypychając go z pozycji w drugiej szansie? Przecież za 5 minut się zacznie gadanie. Już się pojawiły pierwsze artykuły w prasie. Vitor Roque marnuje setkę. Przecież widziałeś to, nie? I to na to tak działa.
Pod spodem to w ogóle był fajny artykuł, bo to był przez Markę napisany i to było w tym tonie: kosztujący 30 milionów euro i 30 milionów euro zmiennych Vitor Roque marnuje sam na sam w pierwszym meczu. I w ogóle, wiesz, no... W momencie, kiedy tyle się mówi o tym, żeby nie wybierać presji na młodych piłkarzach, bo już pomijając sam aspekt sportowy, ale tak wiesz, zdrowotnie dla młodego chłopaka może się to odbić bardzo negatywnie. Pierwsze, co robi Marka po takim meczu, który no jakby nie patrzeć nawet na te kilka minut, był w mojej ocenie dobry w wykonaniu Vitora Roque, dochodził do szans i tak dalej, pokazywał się na wolnym polu. I tak taka szpileczka poszła w jego stronę, więc no płytkie zachowanie.
Więc właśnie o to chodzi. I teraz, no właśnie, więc to my dajemy argumenty, my dajemy broń palną naszym rywalom, zwłaszcza w prasie, których mamy pełno. Najwięcej prawdopodobnie na świecie to jest w prasie, w Hiszpanii, rywali Barcelony. I my dajemy im ten oręż, żeby oni sobie właśnie z niego robili potem beczkę. I to właśnie na niego może wpływać. Bo na niego może wpływać to, że przyjechał do drużyny, w której wszyscy machają rękami, spoglądają się po sobie i mają do siebie pretensje. Może mieć problem z tym, że ma trenera, który dostaje więcej żółtych kartek niż poprowadził drużynę w dobrych meczach. Ogląda, jak kapitan biega po całym boisku i krzyczy na sędziego. No wiesz, no to my zamiast stworzyć warunki łatwe do adaptacji, to my wrzucamy go w wir tego bałaganu i nawet nie potrafimy tej najprostszej rzeczy zrobić, czyli wykorzystać tego zawodnika tak jak są i jak wyglądają jego predyspozycje. No to się po prostu od razu, mi to się od razu otwiera przed oczami Frankie de Jong w ogóle. I my teraz będziemy go 3 lata rzucać po pozycjach, aż się zdecydujemy, żeby stwierdzić, że on jest beznadziejny? Tak jak było z Frankiem? A potem będziemy kolejne czekali 2 lata, żeby on się obudził? No to jest na tej zasadzie właśnie. I to jest właśnie absurd tej drużyny. No więc potrzebna była 9, tak? Tak. Wzięliśmy wielki talent z Brazylii, jeden z największych talentów w Brazylii, co wszyscy mówią jednym głosem, że to jest po prostu wielki talent. Tak, tak. Zapłaciliśmy kasę? Tak, no pewnie dopiero zapłacimy, ale tak. Kosztował swoje. No i co my robimy w meczu z czwartoligowcem? Dajemy mu grać na skrzydle. Gdzie on kompletnie sobie nie może poradzić. No to jest bzdura. I teraz zagramy z Realem? Nie zagra. Pójdzie jakiś Villarreal, też pewnie nie dostanie szansy, albo jakieś ogony. No i teraz będziemy dalej te mecze wszystkie przepychać. Xavi będzie miał coraz bardziej palący się tyłek i palący stołek, więc będzie się wszystkiego bał. Przecież jego gadanie z połowy grudnia, gdzie teraz to już nie ma sytuacji, w której ktoś jest, może się czuć komfortowo, ponieważ każdy podlega rotacjom. I przez ten miesiąc Lewandowski jest najgorszym piłkarzem tej drużyny, który wychodzi w każdym spotkaniu od pierwszej minuty. No nie wyszedł z Barbastro, a i tak musiał się na tym boisku pojawić. Jaki to jest, że tak powiem, przykład dla reszty? Felix zostaje w grudniu okrzyknięty przed świętami, że to jest, że tak powiem, pierwszy, który dostaje, że tak powiem, konsekwencje złych występów. I od tego czasu wypadł, powiedzmy, z pierwszej jedenastki w jakimś tam stopniu. No ale tak naprawdę z czego to wynika? Bo ja nie wiem, bo jeżeli mamy karać w ten sposób zawodników, którzy są najsłabsi, to Lewandowski powinien sobie z miesiąc odpocząć od gry.
Ale to już jest szeroko komentowane od jakiegoś czasu, że Lewy gra z nieuargumentowanym immunitetem i cokolwiek by się nie działo, to on będzie grał. Zresztą w jednym z odcinków podpromujemy trochę konkurencję, ale Barca Studio w ramach kanału sportowego łączyliśmy się z Javim Miguelem i on powiedział coś takiego, że co bardzo mnie uderzyło, dosłownie zdanie po zdaniu, że Vitor Roque rzeczywiście do Barcelony przychodzi jako postać, która ma w pewien sposób wywierać presję na Robercie Lewandowskim i zdanie później powiedział, że Xavi jest tak wdzięczny Robertowi Lewandowskiemu za wkład w mistrzostwo w pierwszym sezonie, że on niezależnie od jego formy będzie go wystawiał, bo po prostu ta wdzięczność, ta sympatia do polskiego napastnika będzie tutaj kluczowa. I ja się zastanawiałem w tamtym momencie, w jaki sposób ma wyglądać ta presja na Lewandowskim, jeżeli z góry miesiąc przed przyjściem brazylijskiego snajpera wiesz, że i tak nie posadzi cię na ławce, bo on ma immunitet, ma prawo do przebywania na boisku niezależnie od formy. Natomiast co do samego Vitora Roque, to ja jeszcze mam taką nadzieję, że to się wszystko w jakiś sposób ukształtuje, unormuje i Xavi też. No, miejmy nadzieję, będzie go wrzucał na dobre tory, jeżeli chodzi o ten rozwój, bo sufit chłopak ma naprawdę wysoko, tylko ja właśnie się boję tego, że Xavi nie pozwoli mu do niego doskoczyć.
No więc właśnie, to jest właśnie dosyć istotne, bo też to jest trochę tak, że kiedy taki zawodnik przychodzi do klubu, no to trzeba się o niego od razu troszczyć, od razu mieć na niego pomysł, mieć na niego plan, prowadzić go w odpowiedni sposób, bo inaczej to bardzo ciężko będzie mu tutaj do tej drużyny się przebić. A pamiętajmy, że przecież tych szans będzie miał bardzo niewiele na pewno i na pewno w losowych momentach, bo Xavi nie będzie umiał go poprowadzić, Xavi nie umie poprowadzić żadnego zawodnika w tej drużynie, więc tym bardziej nie będzie umiał takiego, który nawet nie ma doświadczenia w Europie, a już ma jednego doświadczenie piłkarskie.
Ja się boję powtórki, tak też w kontekście tego, co powiedziałeś, że on nie zagra z Realem, że jego występy będą przypominać to, kiedy minuty dostawał Pablo Torre. I niezależnie od tego, jakim talentem był, czy jest Pablo Torre, niezależnie od pozycji i statusu Vitora Roque obecnie w Barcelonie, to boję się powtórki tego, że on będzie wchodził albo w momencie, kiedy trzeba będzie panicznie odrabiać wynik i będziesz potrzebował jak największej liczby napastników na boisku i po prostu, wiesz, Felix, Ferran, Vitor, Lewy, Rafinha, Lamine do przodu i zobaczymy, co się stanie. Albo ewentualnie będzie powtórka z tego, co sobie też zresztą omawialiśmy tam tydzień czy dwa tygodnie temu z Erikiem Garcią. Kiedy sprawa już była rozstrzygnięta, to on wszedł na pozycję pivota dosłownie na kilkanaście, kilkadziesiąt minut i na tym skończyła się jego zabawa z tamtą pozycją. Więc zresztą to też się dzieje trochę w kontekście Fermina aktualnie. O, możemy sobie przejść w sumie do Fermina od razu, bo to ładnie nam zepnie mecz z Barbastro i wprowadzi nas do meczu z Osasuną. Jak to jest możliwe, że wiemy, jakiego pomocnika potrzebujemy? Wiemy, że musimy wchodzić w pole karne i szukać tej bramki w polu karnym. Wiemy, że taką bramkę Fermin zdobywa w meczu z Barbastro i w meczu z Osasuną siada na ławce. I tak zastanawiam się, jaki w ogóle pomysł jest na tego gościa, bo szkoda mi go strasznie. Rozmawialiśmy o Marku Casado, ale uważam, że Fermin aktualnie jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez Xaviego zawodników.
No jest i będzie, bo trener stawia tylko na... trener to jest troszeczkę... Ja się czuję, gdy Xavi prowadzi tą drużynę, to ja się czuję, gdy ja miałem 15 lat, czy ileś i grałem w jakiegoś Championship Managera, gdzie znałem tylko pierwszą 11 albo 12, 13 zawodników i nawet mi się nie chciało grzebać tam w rezerwach, nie robiłem dużo zmian, bo chciałem ciągle wygrywać. Się bałem, że jak postawię na tego zawodnika, a nie na tamtego, to przegram. Tylko że ja miałem 15 lat i się bawiłem w grze komputerowej, a nie byłem trenerem dużej drużyny, która ma ogromne problemy finansowe, a mam wrażenie, że każdy problem Xavi chce załatwiać po prostu transferem. Tak, i to byle jakim transferem, to jest właśnie najgorsze. Bo załóżmy, że będziemy mieli problem z pomocnikiem, mamy problem z pomocnikiem, dzisiaj czytaliśmy, że nadal jakieś tam pomysły, żeby kogoś sprowadzić są, no tylko po co?
Dlaczego?
Inaczej, dlaczego? Nie wiem, no wątpię, no przecież tu trzeba mieć pieniądze, my nie mamy grosza, ale już chodzi mi o to, że gdyby na przykład Xavi budował Marka Casado od dwóch lat, po trochu nawet, nie mówię, że ma od razu go wrzucić do pierwszej drużyny, ale gdyby regularnie na przykład z niego korzystał z rezerw, brał go na mecz, dawał mu po 20-30 minut, czasami dałby mu zagrać, wykorzystywałby Copa del Rey i tak dalej, to by się go nie bał, on się go boi według mnie. Ja nie mówię, że to jest super zawodnik, tylko mówię o tym, że to jest zawodnik, który spokojnie mógłby z tym Barbastro zagrać, dać odpocząć na przykład innemu zawodnikowi i ten mecz niekoniecznie musiałby wcale wyglądać źle. Problem polega na tym, że nasz każdy mecz wygląda źle. Tak jak mówiliśmy, wepchniesz tu Mbappé, wepchniesz tu Haalanda, Bellingama, kogo byś wymyślił tylko i oni nigdy nie będą grali razem, bo Xavi nie umie tej drużyny stworzyć. On umie tylko być beneficjentem tego, że ma bardzo wielu jakościowych zawodników, którzy potrafią zmienić coś indywidualnie. On jest beneficjentem tej drużyny. Tego, co ona, że tak powiem, zyskuje. No bo nigdy nie jest odpowiedzialny za nic przecież. Czyli jest tylko beneficjentem, że tutaj przebywa. Jeżeli coś się uda, to on jest królem. Ale jeżeli coś się nie uda, to mamy przygotowanych 10-20 wymówek, dlaczego to się nie udało. Ale nigdy to nie jest, że tak powiem, Xavi. Tylko zawsze inne rzeczy.
Peter Świrgolec, co tam chłopaki, jak wrażenia po meczu? Myślicie, że Lewy się odblokował i strzeli w finale Superpucharu? Co myślicie o braku minut dla Fermina? O Ferminie właśnie sobie powiedzieliśmy, co tam, bardzo dobrze, piąteczek, chillujemy sobie przy Untoku. Mam nadzieję, że bawicie się tak samo dobrze jak my. A czy Lewy się odblokował i strzeli w finale Superpucharu? To może o tym za chwilę, bo jeszcze jeden temat po meczu z Barbastro. Konferencja Xaviego.
Staram się nie oglądać.
Ja też.
Bo się denerwuję, ale, po prostu. Denerwuję
ale
się.
Wyjątkowo, bo bardzo rzadko czytam konferencje, ale wyjątkowo sobie odpaliłem i trzy cytaty. Do 1 do 2 spisywaliśmy się dobrze, ale po prezencie z naszej strony cierpieliśmy więcej niż zwykle. Szkoda, że w tych rozgrywkach nie ma VAR w tej rundzie. To w nawiązaniu do anulowanej nieuznanej bramki João Felixa. Vitor Roque i Lewandowski mogą grać razem. To już sobie omówiliśmy. I powiem ci, przeczytałem tę konferencję raz, przeczytałem drugi i cholera jasna, Xavi nie kłamie. To nie jest tak, że on wychodzi i patrząc w oczy dziennikarzom mówi nieprawdę. No bo rzeczywiście Barcelona cierpiała, rzeczywiście nazwijmy to, spisywała się dobrze. Rzeczywiście prawdą jest to, że szkoda, że w tej rundzie Pucharu Króla nie było dostępnego VAR-u, bo prawdopodobnie, na pewno gdyby był, to by bramka Feliksa była uznana. Ale tak bardzo brakuje mi jakiejś samokrytyki i nie odsuwania winy od siebie, takiego zauważenia, że okej, może rzeczywiście VAR-u nie było, ale my powinniśmy to dźwignąć i my powinniśmy zamknąć mecz do przerwy wynikiem 4-0, po przerwie zrobić zmiany i na luziku dociągnąć sobie mecz do końca. I nie wiem, trochę się obawiam, że te konferencje Szawiego powoli idą w stronę Koemana, to znaczy teoretycznie mówię prawdę, teoretycznie wszystko się zgadza, natomiast cholera jasna,
to nie jest wystarczające wytłumaczenie.
Problemu, tak, sedno po problemu to jest, nie jest zupełnie wystarczające odsuwane na bok.
No tak, no ja dla mnie Xavi jest Koemanem już od dłuższego czasu i tak naprawdę już w grudniu o tym mówiłem, kiedy już tak naprawdę widać gołym okiem, że nie ma odpowiedzi. No nie ma. Zakończyliśmy zeszły rok 14 grudnia, tak? Czy tam 20 grudnia zakończyliśmy czym z Almerią, a potem jeszcze z tym wyjazdem towarzyskim. I to było prawie, no, nie miesiąc, ale zaraz będzie miesiąc temu. Od tego czasu zagraliśmy już kilka spotkań, no i nic się kompletnie nie zmieniło, nic. Nie ma intensywności, nie ma zaangażowania, nie wiadomo co grać, najlepsi piłkarze popełniają najgłupsze błędy, nie tworzymy, mało tego, my żeśmy przestali już tworzyć tych dużo okazji i nie wykorzystywać, my już nie po prostu tworzymy mało okazji i nie wykorzystujemy, no to już jest w ogóle straszne, bo jak można było coś dobrego powiedzieć, że chociaż tych tworzymy nawet tych głupich statystyk dużo, no to też się skończyło nagle, więc my jesteśmy w gorszej sytuacji niż byliśmy w grudniu. I to się już nie zmieni, wiesz, to może być tak, że w jakimś momencie po prostu wszyscy zaczną grać lepiej, czy jakaś część zacznie grać lepiej, coś będzie bardziej wychodzić lub mniej wychodzić, tylko Xavi nie ma na tą grupę żadnego wpływu według mnie, dlatego to jest strata czasu z nim, oczywiście niech on dogra ten sezon, to nie o to chodzi, tylko my tracimy czas zwyczajnie, no i co z tego, no i nagle, no i dajmy na to, wygram na przykład super puchar, no super, no niech się uda, przecież każdy tego chce, no i ale co z tego, czy ty poczujesz wtedy, że ta drużyna ruszyła, że już wie co robić, że teraz już będzie lepiej?
I dlatego pierwszy raz od bardzo dawna zaczynam rozumieć, co ludzie mają na myśli, mówiąc o Superpucharze czy Pucharze Króla jako nagrodzie pocieszenia, bo to rzeczywiście w tym sezonie może być taka nagroda pocieszenia. Niby fajnie, niby dobrze, że to wygraliśmy, jasne, cieszymy się, bo zawsze lepiej mieć puchar niż go nie mieć, tym bardziej, jeżeli wygrywasz go w finale z Realem drugi rok z rzędu w kontekście właśnie Superpucharu Hiszpanii, ale ja nie poczuję się ani trochę lepiej w rozumieniu tego, że ta drużyna wraca na jakiekolwiek dobre tory, bo to będzie wygrany puchar w takim stylu, który my właśnie preferujemy od kilku dobrych miesięcy, czyli wygrać bez żadnych perspektyw na kolejne tygodnie. Zamykamy puchar do gabloty, sprzedajemy bilety, żeby ludzie to oglądali, a stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o jakikolwiek rozwój projektu.
Ja nawet mnie coś bardziej takiego uderzyło. Już teraz nie pamiętam, ale chyba któryś z piłkarzy mówił taką rzecz, że liczą na to, że jeśli uda się zdobyć super puchar, to podobnie tak jak w zeszłym roku, ta drużyna nagle troszeczkę ruszy. No ta drużyna wtedy nie tyle co ruszyła, co po prostu zaczęła wygrywać, no bo ciężko powiedzieć, że ruszyła, bo właściwie stała w miejscu, ale rzeczywiście wygrywała. No to już piłkarze szukają jakichś pozytywów w potencjalnych wydarzeniach, które ma wpłynąć na mental drużyny, rozumiesz? To oni są już tego świadomi, że to nie idzie. Wiedzą, że nie potrafią tego ani oni na boisku naprawić, ani trener tego nie potrafi naprawić, więc może jakieś zwycięstwo pomoże, cokolwiek. Nie powiem, że chwytają się brzytwy, no ale to brzmi jak bezsilność, wiesz? Co mnie obchodzi, czy my wygramy, czy przegramy, wiesz? My mamy grać cały czas, my mamy grać swoje, nieważne, czy przegrywamy, czy wygrywamy. Na tym polega tworzenie projektu. I jak pójdziemy zagrać z Realem, zagralibyśmy świetny mecz, ale by się nie udało, i potem grali 25 świetnych meczów i wygrali z nich 22, to bylibyśmy zadowoleni. A jak wygramy jeden super puchar, uznamy, że jesteśmy fantastyczni, a potem przegramy na kolejne 25 spotkań, przegramy 10, 5 zremisujemy i będziemy na trzecim miejscu w lidze, no to super, mamy ten super puchar, ale czy cokolwiek to zmieniło w naszym życiu? No kompletnie nic. W naszym to już w ogóle niczego, bo ten Superpuchar nikt nie będzie uznał tego za poważne trofeum. Nawet jako argument w kłótniach się nie będzie liczył.
To trzecie miejsce w lidze to też wydaje mi się takie mocno chwiejne, jak patrzę na to, co się dzieje.
No liczę na to, że choć jeszcze top 3, no.
Ernesto Valverde tam się mocno czai, żeby Barcelonę przeskoczyć. A to, co powiedziałeś o mentalu, to ja najbardziej widzę to po Ronaldzie Araujo, powiem ci.
Tak, ale to jest masakra.
Chłopa tak jakby zeszło powietrze.
On odpuszcza wszystko. On odpuszcza, umiejętnościami... on w ogóle przegrywa te pojedynki odpuszczając je. Tak jak mówiliśmy już od Girony. On nie przegrywa pojedynków, on je oddaje. I oddaje ich masę.
To jest, można dyskutować, czy to trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie, czy to wróci, czy to nie wróci, ale jeżeli masz w drużynie gościa, który buduje swoją najlepszą dyspozycję na charakterze, na pewności siebie i w pewnym momencie sezonu okazuje się, że ma umiejętności, ale zaczyna brakować mu tej woli walki, to cholera jasna, no po szatni, po tym właśnie Ronaldzie Araujo widać, że coś tam dzieje się mocno nie tak. Różowa Pantera. Pytanie, czy lepiej wydać powiedzmy 40-50 milionów na brakujących zawodników plus tani nowy trener, czy przeznaczyć takie pieniądze na trenera, w nawiasie cały sztab, i po tym przez 2 okienka nie dokonywać transferów? Nie wiem... Czy 2 okienka transferowe to byłaby dobra liczba i adekwatna do faktycznej sytuacji finansowej, i czy rzeczywiście byłoby tak, że nie moglibyśmy tego dokonywać? Bo...
Ale to chodzi chyba o spożytkowanie po prostu tych pieniędzy. Masz 40-50 milionów, kupujesz zawodników i taniego trenera, czy wydajesz na porządny sztab? To chyba tak.
Tylko dokończę, bo chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że mówiąc o Barcelonie, zawsze te pieniądze na coś się znajdą.
Pomijmy je na chwilę, że... no żeby odpowiedzieć na pytanie. Powiedzmy, no to, że mamy 50 milionów. Masz 50 milionów dla Barcelony i co robisz?
I co robię?
Tak.
Znaczy, tu jest dla mnie prosta decyzja. Po prostu bierzemy najlepszego możliwego trenera za równowartość 50 milionów i zamykamy kasę na 2 okienka transferowe i gramy tym, co mamy. No nie ukrywajmy, że ten wariant z tym, że kupujemy nowych zawodników, jest już testowany. Kadra w żadnym momencie tego sezonu nie powinna być wymówką, a nadal coś nie gra. No to jakby pakując się ponownie w to samo, nie robimy żadnego kroku do przodu. I jeżeli byłby dostępny trener, który by dźwignął ten projekt za te 50 milionów, a potem nie kupujemy nikogo, żadnego piłkarza przez 2 okienka, to ja jestem jak najbardziej tak. Zresztą my sobie już o tym rozmawialiśmy, że w kontekście Oriola Romeo to było. Czy nie lepiej nawet te 3, 5, 10 milionów sobie zachować i dołożyć do skarbonki, a za jakiś czas przeznaczyć na kogoś lepszego? Ale podejrzewam, że ty tak samo myślisz, że tu przede wszystkim trener.
Wydaje mi się, że nic z tego wszystkiego, co tu jest napisane, nie ma znaczenia tak naprawdę, bo tu nie chodzi o to, żeby trener był tani, czy trener był drogi, czy miał sztab i doświadczenie jakieś wielkie czy mniejsze, tylko tu chodzi o to, żeby wybrać takiego trenera, który potrafi pracować ze składem, potrafi budować piłkarzy i sprawiać, żeby wyglądali, osiągali swoje najlepsze wersje, który będzie potrafił wskazać liderów w drużynie, pod których będzie ta gra tak ułożona, żeby to im się grało najlepiej. Bo nam się nie gra, u nas nie gra się nikomu dobrze. No nikomu, dosłownie ani jednemu zawodnikowi nie gra się dobrze, regularnie.
No tak, ale wydaje mi się, że możesz to pytanie uprościć do tego, czy pakujemy w piłkarzy, czy pakujemy w trenera?
Wydaje mi się, że w naszej sytuacji, nawet mając taką kasę dużą, no jednak pamiętając, jaką mamy sytuację, to zdecydowanie ja jestem pro niewydawanie pieniędzy. Nie widzę sensu wydawania pieniędzy na Barcelonę w tym momencie. Bo to do niczego nie prowadzi.
Zgrabnie wymknąłeś się spod dwóch wariantów.
Tak, bo to też nie twierdzę, że to musi. Nie, bo też nie twierdzę, że to musi być pożytkowane na trenera, czy sztab, który dużo zarabia. Jest z pierwszej, że tak powiem, dziesiątki. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że mam już na tyle doświadczenia w ostatnich latach, że najpierw znajdźmy trenera, który będzie mógł udowodnić, że potrafi pracować z tym, co ma, a jest bardzo dużo w klubie. To też nie jest tak, że tu trzeba przebudować nagle całą drużynę pod nowego trenera, bo to nie o to chodzi. Trzeba znaleźć trenera, który umie pracować z kadrami, które dostaje, który umie te kadry budować na nowo, który umie budować zawodników, który umie wyciągnąć zawodnika z rezerw albo skorzystać z jakiegoś talentu. Bo kolejny trener, który będzie po prostu przychodził i nawet będzie najlepszy na świecie, a zwróćmy uwagę na to, że najlepsi trenerzy mają z reguły najwyższe budżety w swoich klubach. Więc oni nie muszą się zastanawiać, czy mają kasę, czy nie mają kasę, tylko kupują to, co chcą, ale mają tak dlatego, że udowodnili swoją wartość trenerską. Raz się uda, raz się nie uda, to oczywiste. Xavi nie ma żadnej wartości trenerskiej, nie udowodnił żadnej wartości trenerskiej, a dostał kupę kasy. I to jest problem, bo my tej kasy teraz nie mamy i nie mamy żadnych zawodników za tą kasę tak naprawdę. Bo żaden z tych zawodników się teraz do niczego nie nadaje, a przynajmniej no nie w długim wymiarze. Żadnych zawodników, które zostały zapłacone pieniądze, to nie są zawodnicy, po których byśmy mówili, że jesteśmy z nich zadowoleni regularnie.
Myślę, żadnego nie znajdziesz. Czy uda mi się obalić jakąś
postać? Frankiego można byłoby powiedzieć, ale dopiero po 4-5 latach to się okazało, prawda? rzucania go po pozycjach. Więc no tak naprawdę zawodnik, za którego zapłaciliśmy, masz tylko zawodników, na których jesteśmy gdzieś tam źli albo rozczarowani z ich postawą czy grą czasami. To nie są zawodnicy, którzy nam zostali takimi, oni oczywiście grają w pierwszym składzie, ale to nie są zawodnicy, którzy sprawili, że ta drużyna idzie do przodu na przykład.
Chociaż myślę, że na przykład jakbyśmy podpięli pod to Lamine Yamala na przykład, to...
A ile ty za niego zapłaciłeś, ciekawości zapytam?
Obronić?
Ile Barcelona zapłaciła za Lamine Yamala? A no właśnie, do tego zmierzam. Tu nie chodzi o zawodnika, który stary, okay. Tylko chodzi o zawodnika, który może przyjść w jakiejkolwiek formie, tylko ja uważam, że my się za bardzo sparzyliśmy już finansowo na tak wielu rzeczach i nie tylko mówię tu o sporcie, ale ogólnie o wszystkich umowach, o wszystkich naszych partnerach i to za Laporte mówię również, że my, no co tu dużo gadać, mówię, 3 lata będziemy z Laportą i według mnie jesteśmy z drużyną, jest w tym samym punkcie. Nic się nie zmieniło. No co tam, że się pozycja w lidze zmieni o 2? No co to kogo obchodzi? No to niczego nie zmienia, no. Długo to już trwa po prostu. Za długo.
To jak za długo, to jedźmy za Sasuną.
Okej. Okay.
Osasuną, Atletico i Realem. Półfinały Superpucharu Hiszpanii za nami. I o dziwo... Zwycięzca Pucharu Króla z poprzedniego sezonu i mistrz Hiszpanii z poprzedniego sezonu mierzą się w finale Superpucharu Hiszpanii, co trochę psuje ten pomysł z turniejem, bo jakoś chcieli to urozmaicić, dodać meczów. Ja oczywiście wiem, że to chodzi o to, żeby było meczów więcej, żeby więcej sobie tam na Bliskim Wschodzie pograć piłeczkę, ale mimo wszystko żaden bohater drugoplanowy do tego finału się nie wkradł. Sergio Roberto i Robert Lewandowski w wyjściowej 11, ale to już myślę, że nie będziemy powtarzać wniosków, więc może tak generalnie, jak ci się to spotkanie podobało, bo Twitter był podzielony. Jedni pisali, że co my gramy, że poprzeczka jest tak bardzo nisko zawieszona, że jaramy się w zasadzie każdą pojedynczą akcją, w której występują 2 celne podania, z czego jak jeszcze jedno jest z pierwszej piłki, to już w ogóle wow. A z kolei były też takie opinie, że rzeczywiście ten mecz wyglądał lepiej, zwłaszcza końcówka, kiedy nawet pojawiły się jakieś sztuczki techniczne Pedriego, kiedy nawet jakieś założenie siatki i bramka Roberta Lewandowskiego po prostu padłym podaniu. To nie są rzeczy, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, to nie są rzeczy, po których my pamiętamy, jak się cieszyć w ogóle. Nie wiedziałem, jak nie. się nam zachować, jak tam wyprowadzaliśmy piłkę składną.
Ale wiesz, to są właśnie sytuacje, które kompletnie nie zależą od Barcelony. Po prostu. Wyciągamy pojedyncze 2-3 akcje. Już dzisiaj się zacząłem trochę kłócić z naszą koleżanką barcelońską na Twitterze. Może kłócić to złe słowo, ale ona rzuciła takie zagranie Pedriego, gdzie takim pięknym podrzuceniem mija 2 obrońców i podaje do Gundogana. Problem polega na tym, że to piękne zagranie wstrzymuje całą akcję i Gundogan zamiast pójść z piłką musi się zatrzymać, poczekać na nią i po chwili ją traci.
Ale było ładne.
No właśnie o to chodzi.
Efektowne, teraz... a nie efektywne.
Jak my się zaczynamy skupiać na jakichś pojedynczych wydarzeniach, wyciągniętych losowych w momencie meczu, no to pewnie, że znajdziemy takie zagrania, które możemy nazwać wspaniałymi i tak dalej. Natomiast no, to też nie o to chodzi, no bo drużyna ma grać te 90 minut, czy dodatkowy czas również, w dobrym, przyjemnym dla oka stylu, skutecznym stylu. A to, że João Felix dzięki temu, że piłkę sobie trochę za daleko wypuścił, dał radę przedziugnąć komuś piłkę między nogami i to w sytuacji w 92 minucie, gdzie już właściwie Osasuna ma wywalone na jakąkolwiek obronę, tylko interesuje ją jakieś tam próby ataków, żeby ten mecz zremisować, no to jak my na bazie tego meczu, takiej akcji w 91 minucie będziemy opowiadać historię, że to był dobry mecz,
To nie jest Real, to jest Osasuna.
Kurde, no to znaczy, że co, Brahim dostanie złotą piłkę w tym roku, bo strzelił w 120 minucie dogrywki bramkę na pustą? No to jest na tej zasadzie właśnie.
Ale ładnie tam poszedł, bardzo
super,
ładnie.
Super, że tak, super, napastnik wyprzedził bramkarza, wow, ale wydarzenie, szybciej biega, no co by pomyślał, jeszcze na pustą bramkę trafił, ja cię kręcę. Dzwoń się po prasę.
Ale wiesz, że gdyby to była akcja Barcelony, to tam by się jeszcze coś wydarzyło. To wcale nie byłoby oczywiste, że z tego padnie bramka.
I okej, no nie o to chodzi. Przecież jasne, musi trafić, musi dobiec i tak dalej. Natomiast no... Real to sobie można chwalić po meczu za Super Puchar, bo ile oni są w obronie, jacy są, bo mają tego swojego śmiesznego Kepę, który robi jakieś dziwne przyruchy i nie wiadomo, co się dzieje. Mają tą obronę oczywiście posypaną. Każdy to wie. Natomiast Real umie odpowiadać ofensywą i te mecze ich po prostu wyglądają, przynajmniej ten super pucharowy, jak taki typowy brytyjski mecz, takie oko za oko, tylko to nie jest oko za oko, bo Atletico zaatakowało 4-5 razy i strzeliło z tego 3 bramki, właściwie jednego samobuja, a Real atakował właściwie cały czas i strzelił z tego 5 bramek. I oczywiście mecz meczowi nierówny, natomiast no, nasz mecz z Osasuną był po prostu bardzo słaby, no pierwsze 45 minut, wiesz ile mieliśmy udanych driblingów?
Na przykład. Strzelam, że 2.
1. W 41 minucie. No już nie pamiętam, może. W każdym razie, kiedy ten mecz był dobry? Przecież ten mecz do 60 minuty to się nic w nim nie działo praktycznie. Nawet jak było dobre zagranie, to były jakieś koszmarne strzały. No to co lewo odwalał, zresztą strzał, pierwsza jego akcja znowu. Jest Roberto na boisku, jak on mu tą piłkę podaje? No podaje mu do nogi, prawda? Podałby do przodu o metr, on by dobiegł trochę bliżej tej bramki, napędził się na ten strzał. Nie, ale on musi stanąć w tym miejscu, gdzie dostaje podanie i sobie przymierzyć plasóweczką, bo nie ma innego wyjścia.
Do przodu podaje. Dostało się Lewandowskiemu za to, że tego nie wykorzystał, chociaż powiem, no, że to nie była wcale ja taka super łatwa sytuacja.
No, nie była właśnie, no właśnie
ciekawe, jakie tam
była.
XG było. Ciekawe, jakie tam XG było.
No sprawdzę, to ci powiem, ale to nie była wcale, też nie uważam, żeby to była wcale łatwa sytuacja, ma piłkę może uderzyć tylko w jeden sposób, tylko w jednym kierunku. Bramkarz jest dobrze ustawiony, no nie jest to dobra okazja. Oczywiście no można powiedzieć, że no ma piłkę na nodze, zaraz to się XG okaże, że było bardzo wysokie, coś czuję, jak znam życie. Natomiast no to nie jest jakaś super akcja. No potem jakaś taka główka, którą nie trafia. I to właściwie wszystko, co się wydarzyło. No nie będę mówił o tym strzale Roberto tam po podaniu Gundogana, bo już mi się naprawdę nie chce gadać o tym Roberto. I powiem ci, że ja tego meczu nie widzę jako dobry mecz. Ja widzę dokładnie taki sam mecz jak wszystkie inne. Po prostu to był akurat ten mecz, w którym się Osasunie nie udało wcisnąć, a też mieli swoje okazje, bo Ante Budimir, Jezus, jak Ante Budimir kiwa w polu karnym Araujo, to trzeba się zastanowić, co tu się dzieje. Naprawdę. I to tak kiwa naprawdę, jak w tych takich Magic Skills Danza Kuduro Remix mija. I powiem ci, że naprawdę to już jest przygnębiające, jak widzę takie rzeczy. No bo Ante Budimir to był jego pierwszy udany dribbling od jego trzeciej klasy w podstawówce. A tamten był w koszykówce na treningu, bo on bardzo wysoki jest. Więc nie udawajmy, że to są dobre spotkania. Każde spotkanie jest takie samo. Po prostu raz się uda lepiej, raz się uda gorzej. Gdyby Lewy nie trafił w tej 60 minucie tej swojej akcji, która zresztą świetne podanie Gundogana, no tu trzeba go pochwalić, bo Gundo naprawdę bardzo fajnie tą grą kierował i właściwie gdyby nie on, to pewnie te bramki, o te bramki byłoby dużo trudniej. No i strzela tą bramkę, super. No, ale przecież w tej sytuacjach nie strzelał wcześniej. No to gdyby tą bramkarz tą piłkę obronił na przykład, i by tej piłki nie strzelił, to gdzie w tym meczu byłby super? No nie, my się znowu skupiamy na tej statystyce. Wygraliśmy 2-0, czyste konto, Lewy z bramką, Jamal z bramką, Felix z asystą. No to takie statystyki, to jestem zadowolony. Gdyby ktoś mi powiedział, że przed meczem, że wygramy 2-0 po takich właśnie wydarzeniach, to ja bym się cieszył, wsiemno bym brał. W ogóle bym się nie zastanawiał, czy może być lepiej albo gorzej. No natomiast oglądamy ten mecz, no oglądamy go. I przecież widzimy, że nie jest wcale dobrze. Widzimy, że Osasuna ma swoje szanse. Widzimy, że Osasuna, która jest naprawdę w kiepskiej formie w tym sezonie, potrafi jeszcze nam zagrozić. I jeszcze ci powiem jedną rzecz a propos tego, co właśnie mówili po meczu Osasuny z Barceloną zawodnicy Osasuny. I ja się z nimi absolutnie zgadzam w tej sprawie, bo to jest naprawdę, wydaje mi się, istotne, że fakt, że Super Puchar Hiszpanii został przeniesiony do Arabii, sprawił też fakt taki, że drużyny, które nie są Barceloną i Realem, grają bez kibiców. Mhm. Bo w Arabii Saudyjskiej bez problemu znajdziesz tysiące ludzi, którzy kibicują Realowi i Barcelonie, ale to są jedyne drużyny w Hiszpanii, które oni kibicują. Czyli jak Osasuna pojechała na mecz z Barceloną do Arabii Saudyjskiej, to oni się czuli jak na wyjeździe. I to rzeczywiście jest zabieranie piłkarzy w Hiszpanii futbolu, kibicom hiszpańskim futbolu, bo to oni tam powinni siedzieć i kibicować tej Osasunie. Więc to taka, powiedzmy, dygresja bardziej do tych boiskowych spraw. Ale fakt
ale
faktem,
celna,
że to jest rzeczywiście...
Ale pokazuje to, że Barcelona gra na dużo bardziej komfortowych warunkach.
Dokładnie, do tego zmierzam. Czyli my gramy, powiedzmy, mamy za sobą stadion. No sędzia nie utrudnia. Tam wiem, że będzie zaraz może pytanie albo nie będzie o tą potencjalną czerwoną kartkę. Według mnie nie ma mowy o czerwonej kartce. Rozmawialiśmy o tym dokładnie 2 czy 3 tygodnie temu, kiedy to Christensen tak faulował, trochę w ten podobny sposób.
To jest
sposób.
Akcja z Kateną,
z Rafinią. Tak, faul Kateny i Rafinie. To ja wiem, że jak się rzuci stop klatkę, to wygląda, że Rafinia to już za chwilę to będzie 40 metrów z przodu, a obrona zostanie daleko, ale tak to przecież nie wyglądało. No Rafinia się zaczął przewracać, kiedy jeszcze zanim minął Katenę, a już dwóch obrońców się zbiegało, więc według mnie tu też nie ma podstaw do czerwonej kartki. Podobnie jak było to w sytuacji z Christensenem. Więc im się gra po prostu trudniej. Więc mają tak, problemy kadrowe Osasuna, bo nie przyjechał Chimiavila, to wiemy. Zresztą Jana Mohojiki też nie była, to był dla nich ważny zawodnik. Trybuny za Barceloną. Sędzia bezstronny, bo często jest tak, że chociaż Barcelona jest krzywdzie, to ta drużyna, to powiedzmy słabsza, ma to jakąś korzyść. No czyli oni grają w ogóle na jakichś takich warunkach zupełnie innych niż ich rywal, który jest zresztą mocniejszy, lepszy, dużo bardziej utytułowany. To nie są sytuacje według mnie, które dobrze wpływają na futbol. Nie chcę mi się tego szukać, tego XG. Na pewno było 0,4 pewnie. Ale wiecie, ale to nie chcę mi się szukać, ale znajdę następny może tydzień, bo pewnie miało 0,4, 0,5 i tak się właśnie buduje to XG. Taką sytuacją, gdzie naprawdę było ciężko strzelić bramkę, musiałbyś oddać idealny strzał, piękny strzał, a prawdopodobnie to XG było wysokie, coś czuję. No bo była właśnie, te wszystkie założenia były spełnione. Miał tą piłkę na nodze odpowiedniej, był blisko światła bramki i tak dalej. Nie miał nikogo na swojej drodze i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to dobry mecz. Nie zgadzam się z takimi słowami. Jeśli ktoś tak uważa, fajnie. Cieszę się, że są ludzie, którzy takie mecze chcą oglądać. Ale według mnie to nie są mecze na poziom Barcelony.
Znaczy ja się przychylam, kończąc temat, bo myślę, że nie ma co się dłużej rozwodzić, do tego, że w momencie, kiedy jesteśmy tak bardzo wypuszczeni od nawet pozornie ładnych akcji, to co się wydarzyło w sytuacji z Pedrim. Wystarczy jedna ruleta, wystarczy jedno przerzucenie piłki jakimś bardziej niestandardowym podaniem niż podanie do najbliższego zawodnika do boku i już masz wrażenie, że oglądasz spot Yoga Bonito sprzed kilku lat, jak oni tam szaleli na boisku, jak Ronaldinho stawiał piłkę na linii bramkowej i uderzeniem głową ją wpychał do bramki. Także myślę, że to jest po prostu tak bardzo nisko zawieszona poprzeczka, że my się zachwycamy czymś, co jeszcze kilka lat temu, powiedzmy sobie szczerze, nie robiłoby na nas żadnego wrażenia, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, no wiadomo, że porównywanie czasów obecnych do tego, jak grał Messi, jest dosyć karkołomne, no ale nawet załóżmy do jakiegoś Griezmana, który miał swój lepszy czas w Barcelonie i potrafił po prostu grać efektownie i efektywnie, to takie rzeczy, które działy się z Osasuną, po prostu nawet by nie zwróciły naszej uwagi, bo były standardem. Drugi półfinał Atletico z Realem, też możemy sobie dosyć krótko przez to przejść. To, co na mnie zrobiło szczególne wrażenie i to nie jest nic nowego, to jak bardzo, po pierwsze, jak bardzo ten mecz był otwarty, bo nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że aż tak bardzo Atletico pójdzie na wymianę ciosów z Realem. Być może to jest trochę perspektywa tego, że gdzieś ja ciągle mam w świadomości zakodowane to Atletico Simeone, takie bardzo charakterystyczne, które wygrywało 1-0 i stało głównie bardzo solidną defensywą. Jakoś trudno jest mi się przestawić na Atletico, które w defensywie potrafi stracić 3 gole jednocześnie, czy 5 goli, jednocześnie strzelić 3 po dobrej grze pozycyjnej. I być może to po prostu jeszcze muszę przyswoić lepiej. Ale i tak myślałem, że ta gra będzie dużo bardziej prowadzona przez Real, a Atletico fajnie sobie na tym boisku poradziło. Finalnie, wiadomo, Real, wielki charakter, dobrze grająca drużyna i to, co mówię, tak? to co na mnie wywarło wrażenie, to takie ciśnięcie do samego końca i to, że jak widziałeś tego Carvajala, który wbiegał w pole karne tuż przed strzeleniem bramki, ja byłem przekonany, że on tego nie spartoli, że to będzie mocne uderzenie i z tego będzie gol, bo oni tacy cholera jasna są, po prostu ładują po widłach takie okazje i nie poddają się do samego końca i to trzeba im szczerze przyznać i oddać, że wyszarpali półfinał i w pełni zasłużenie w finale się meldują.
No ale dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że ty wiesz, jak Real zagra i że to będzie skuteczne? Bo ty ten Real oglądasz.
Widziałem to już tyle razy w Lidze Mistrzów, że jak robią to w Superpucharze Hiszpanii, to w ogóle nie ma zaskoczenia.
Zmierzam do tego, że ty Real znasz, wiesz jak grają, wiesz jakie mają przewagi, jak je wykorzystują. I mimo tego, że ten Real się od kilku lat totalnie zmienia, wymienia całą kadrę praktycznie, pozostają oczywiście legendy, ale ta kadra się cała zmienia, oni grają w ten sam sposób. ty nadal jesteś w stanie przewidzieć, jak zagrają, co zagrają, a oni i tak to robią skutecznie. Przecież jak ty to wiesz, to ich rywale też to wiedzą. I tu właśnie jest pies pogrzebany i takie są różnice między Realem i Barceloną. Real robi to, co umie robić najlepiej i robi to dokładnie w taki sposób i dobiera do tego piłkarzy jeszcze, żeby było śmiesznie. Patrzcie, można. On lubi grać na intensywności, lubi atakować dużą ilością piłkarzy, lubią atakować w polu karnym i tak dalej, i tak dalej. I dobierają piłkarzy, którzy to właśnie robią. My się zawsze, nie wiem, my się śmiejemy, nie wiem, że Christensen ma najlepszy procent podań ze wszystkich środkowych obrońców w całej Europie, jak nie w ogóle ze wszystkich piłkarzy, a na przykład Rudiger jest tam 300, powiedzmy. Ale co z tego, skoro Rudiger nie został zatrudniony do tego, żeby rozgrywać piłkę, tylko żeby bronić własnego pola karnego i dodać ekstra z postaci na przykład bramki, oczywiście dla Realu, czyli skuteczności pod bramką atakującą, na przykład ze stałego fragmentu. I co? I on to robi po prostu. Raz mu wyjdzie lepiej, raz mu wyjdzie gorzej, zrobi z siebie klauna, właściwie regularnie. Natomiast zmierzam do tego, że mają swój pomysł, grają w swoim pomyśle i dobierają piłkarzy pod swój pomysł. I teraz jest sytuacja taka, że oni po odejściu Cristiano Ronaldo po 2 latach zdobywają Ligę Mistrzów, czy tam 3 latach, a my nie zdobyliśmy Ligi Mistrzów od 2015 roku. Czy to Messi był, czy to Messiego nie było? Nie miało to żadnego znaczenia dla nas tak naprawdę. I to pokazuje tylko, jak wygląda budowanie drużyn Realu i Barcelony. My będziemy udawać teraz, że jesteśmy jakimiś nadludźmi, że mamy wspaniały pomysł na grę, że nasze DNA jest najczystsze i tylko tak można grać w piłkę ładnie, że nasza szkoła jest najlepsza, że nasi wychowankowie są najlepiej wyszkoleni technicznie i tak dalej, a potem włączasz mecz i nasi zawodnicy turlają się po boisku jak Beniaminek, dośrodkowują po 30 razy, a jak gra Real? Real wymienia piłkę z pierwszej, robi to pod polem karnym, przy dużej wymienności pozycji, przy dużej wymienności ról, z częstymi zmianami i systemu, i zawodników. I jakoś wszystko jest w stanie działać. A u nas nie jest w stanie działać niezależnie, kto jest na boisku i jaki jest pomysł. Więc ja akurat, jak oglądałem Real we środę, czyli w meczu z Atletico, to szalenie mi się podobało, jak grają. Co prawda był to taki mecz właśnie, jak wspominałem, bardziej z Ligi Angielskiej, gdzie brakowało trochę może sznytu taktycznego, troszeczkę takiego kunktatorstwa, a dużo bardziej był to mecz otwarty i taki w obie strony. No natomiast nie do końca taki był, bo Atletico ten mecz oddało. I nie wiem, czy to jest kwestia wydolności, czy po prostu sił fizycznych, co byłoby bardzo, chyba wydaje mi się, dziwne i niepokojące dla Atletico, jeśli to Atletico wymięka fizycznie. No to jest duży regres względem tego, co grali w swoim najlepszym czasie. I o ile rzeczywiście Atletico strzela tych bramek więcej, to w meczach z tymi groźnymi rywalami, tych akcji ofensywnych, to oni za dużo nie mają. Oni potrafią dużo kreować ze słabiakami, to prawda. No natomiast w meczu z Realem, no nie oszukujmy się, gdyby nie te bramki, które wpadły, to już jakoś tak innych, to nie bardzo była szansa przy innych strzałach. Był jeszcze bardzo jeden ładny strzał, tylko też nie pamiętam, to chyba jeszcze Samuel Lino chyba był z tamtej strony, bo oni się zmienili z Roro w drugiej połowie, ale chyba
uderzenie
Lino jeszcze
po długim słupku.
Tak, takie, że rzeczywiście Samuel tam minęło minimalnie i Kepa by chyba nie wyjął i to była ładna akcja. Ale tak, to było wszystko w tym meczu, a Real mógł strzelić tych bramek, no w samej tej bramce na 3-3 to mógł z 5 razy już trafić do bramki. Prawda, bo oni się tam uwijali i Oblak się uwijał i na linii zawodnicy, żeby te piłki wybijać. No ale to jest właśnie smutne i powiem ci, że o ile mecze Barcy i Realu zawsze mają własny scenariusz, zawsze, znaczy nigdy nie można się specjalnie skupić na tym, jak one wyglądają w danym momencie, bo ten mecz zawsze jest troszeczkę inny. O tyle, obawiam się, że my naprawdę, jeżeli podejdziemy do niego tak jak do tych ostatnich meczów, czy w ostatnich tygodniach, miesiącach nawet, czyli bez jakiegoś pomysłu, bez zaangażowania, popełniając głupie błędy, nie wykorzystując swoich okazji, nie wiedząc, co ma się robić i tak dalej, to ten Real znowu wypunktuje. I bardzo bym się obawiał, gdyby Real strzelił pierwszą bramkę, czy nawet dwie, bo to może tylko iść w najgorszym kierunku wtedy i zobaczymy. No nie chcę tutaj siać defetyzmów, ale nie jestem dobrej myśli przed tym meczem. Ale sam mecz Atletico naprawdę oglądało się super. Trochę w moim przypadku to trochę ciężko tak chwalić, bo mówię, to jest typowy mecz brytyjski. Ja szanuję sobie troszeczkę bardziej taki klasyczny hiszpański. Natomiast mecz był szalony i naprawdę dobrze się go oglądało. Myślę, że był dobrą wizytówką. No natomiast sporo ma Real problemów. Zwłaszcza w obronie. Naprawdę jest to wykorzystywać. Bo Rudiger i Nacho, o ile rzeczywiście no to są bardzo dobrzy obrońcy i zwłaszcza Rudiger obecnie jest w świetnej formie, no o tyle oni naprawdę sobie nie grają ze sobą dobrze. W Realu nie ma lidera defensywy w tym momencie. Nie ma Sergio Ramosa, nie ma Alaby i trochę jest tak, że mimo tego, że Rudiger jest naprawdę w fantastycznej formie i jest w czołówce światowej, jeżeli chodzi o pozycję w tym momencie, na pewno, to nie jest zawodnik, który grą obrony pokieruje. I to widać. I to widać. Widać było to przy bramce Griezmana, kiedy na zamachu poleciało dwóch zawodników i tak naprawdę wchodzi Griezmann w środek pola karnego i jest kompletnie nieobstawiony zawodnikiem. Trochę jak Robert, tylko jeszcze więcej miejsca miał. Mhm. I to jest niepokojące dla nich. Natomiast no, kurde, no to co wyczynia Kepa, no to naprawdę, jeśli on zagra w tym super pucharze, a my mu nic nie wciśniemy, to będzie wiocha.
Bo ale takie
dziadostwo, jakie on prezentuje, to ja jestem w szoku.
To jest coś, co moim zdaniem w pewien sposób wystawia pomnik temu, co zrobił zarząd w momencie przedłużającej się nieobecności Marc-André Ter Stegena, bo mówiło się o tym, że mogą być jakieś próby zakontraktowania jakiegoś bramkarza, że nie wiem, czy Mamardaszwili się wtedy jakoś głośniej nie zaczął przewijać jako potencjalne zastępstwo, natomiast jednoznacznie zostało pozostawione wszystko na jakiego penie. I ja wiem, że ta długość kontuzji trochę zaburza te proporcje między szukaniem bramkarza przez Real, a szukaniem bramkarza przez Barcelonę, ale tak jak sobie wtedy rozmawialiśmy, lepiej postawić na Iniakiego, który jest w klubie, niż szukać jakiegokolwiek rozwiązania, które powiedzmy będzie miało trochę bardziej premiowane nazwisko niż Iniaki Peña, właśnie patrz Kepa, ale niekoniecznie może potwierdzić swoją wartość na boisku i Real tu moim zdaniem trochę umoczył. To jest rozważanie po fakcie, bo z perspektywy tamtego momentu wydawało mi się to całkiem rozsądnym zachowaniem, ale teraz no, jeżeli mamy chwalić zarząd za coś, czego nie zrobił, to tu myślę, że możemy postawić plusik.
To znaczy na pewno zgodzę się z tym, że Real się trochę pospieszył z tym wypożyczeniem, bo jak się okazało, spokojnie mogli postawić na Unina, który jest zwyczajnie teraz lepszym bramkarzem od Kepy, a nie gra tylko dlatego, że Kepa ma nazwisko i jest wypożyczony. Prawdopodobnie właśnie do tego celu. Natomiast no nie zgodzę się z tym, że Barcelona miała w ogóle jakąś opcję kupienia bramkarza. No jaki ma Mamardaszwili? Mamardaszwili ma klauzulę 60 milionów, której latem nie chciał zapłacić Bayern. O czym my mówimy?
Bardzo możliwe, że to nie był Mamardaszwili.
Nieważne, ale mówię, o jakim bramkarzu w ogóle możemy mówić?
Ale nawet jeżeli trwały czysto hipotetyczne rozmowy na temat tego, wiesz, nie chodzi mi o sam kontekst tego wystawiania dosłownie pomnika zarządowi, że co oni zrobili, czy czego nie zrobili, tylko że w momencie, kiedy były dyskusje nawet między kibicami, czy ściągać, czy nie, to była bardzo jednogłośna teza, że nie ściągamy, bo my mamy takiego gościa, który da radę w klubie. Bardzo nieliczne były komentarze, że tak na hura ktokolwiek, żeby tylko nie bronił Iñaki Peña.
Wiesz, nie wiem, jest po to
może
gdybyśmy
mieli
jest
do
po
wydania
to, żeby
na pstryknięcie 100 milionów, to może rzeczywiście byśmy ruszyli po kogoś.
Ale po co? Ale po co? Jak mieliśmy... Nie, ale widzisz, nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda. A dlaczego byśmy nie ruszyli? No dlaczego byśmy nie ruszyli po nikogo? Bo co zrobił Laporta z Ter Stegenem 2 miesiące temu? Przedłużył mu kontrakt do jego 40 prawie. Więc nie szukalibyśmy nowego bramkarza. Bo mamy bramkarza, który ma jeszcze z nami kontrakt przez wiele lat i będzie na nim dużo zarabiał. Bo to zrobiliśmy z Stegenem w październiku czy w listopadzie. Czyli przedłużyliśmy o jeszcze więcej jego kontrakt, żeby mu tam tą pensję rozbić. Więc on ma kontrakt teraz do 2028 roku, chyba jak się nie mylę. Więc 5 lat to sobie będziemy albo utrzymywać tego bramkarza i szukać nowego, albo po prostu będziemy z nim. I to jest właśnie nasza, i to jest właśnie mniej więcej, to jest obraz naszego planowania w naszym klubie. Mniej więcej.
No cóż,
I za co? I w imię czego? I w imię jednego dobrego sezonu całej drużyny defensywnie, który się od razu z nowym sezonem zakończył. I Ter Stegen wrócił do swojej klasycznej formy, uda się albo się nie uda.
A swoją drogą, odchodząc od Ter Stegena, jestem ciekawy, jak będzie się spisywał po tym urazie i na ile ta słaba dyspozycja
no pewnie
była,
lepiej, wiesz,
była problemem przede wszystkim, wynikającym z tego urazu właśnie.
Widać przede wszystkim u Peni, że koledzy mu nie ufają. prawdopodobnie też z tego wynikają na przykład, no znowu przecież, kurde, no znowu ten z tym Barbastro, przecież Araujo wpadł w Iñakiego przecież. Znowu mu nie dał zainterweniować, no przecież to oszaleć można, to są te same rzeczy, same problemy, więc ja zakładam, że oni po prostu nie czują się komfortowo grając z Penią. Być może dlatego, że jeszcze po prostu nie mają rozegranych dużo meczów i nie są dobrze zgrani, jeśli chodzi na przykład o wyprowadzanie piłki, a my wiadomo, że robimy to od bramkarza. Być może też nie są, nie do końca wiedzą, jakie on ma faktyczne umiejętności na meczu, nie wiedzą, co mogą przepuścić, że tak powiem, a czego nie mogą, co mogą odpuścić, na przykład na którą nogę mogą puścić, na który róg mogli na przykład bronić. To są takie drobiazgi, ale które jeżeli obrona i bramka są dobrze zgrani i się znają bardzo dobrze, no to też obrona jest potrafi tworzyć takie warunki strzałowe rywalom, no żeby te strzały dla bramkarza były jak najwygodniejsze do obrony na przykład. Nie boją się mu zagrać, prawda? Wiedzą, czy mu ją zagrać troszeczkę do boku, czy prosto do nogi, i tak dalej, i tak dalej. No to widać, że obrona nie jest zgrana z bramkarzem i tutaj tutaj powstają jakieś tam tarcia. Być może nie ma to aż takiego znaczenia, jeśli chodzi o tracenie bramek, ale na przykład wyprowadzenie piłki na pewno ma. No natomiast, no, tak jak mówię, no, masz rezerwowego bramkarza, to nim grasz, no do tego oni są, nie po to masz kadrę z piłkarzami rezerwowymi, no, żeby za każdym razem, jak się pojawi uraz, żeby szukać nowego bramkarza, trzeba było się zastanawiać, dlaczego żeśmy ten nas odpuścili tak łatwo, dlaczego nie potrafiliśmy o niego powalczyć, prawda, no, jak wiemy, ten nas jest lepszym bramkarzem od Peni, Penia po prostu się wsławił tym, że tam kiedyś karno obronił. I to może być ciekawe, bo Penia jest dobrym golkiperem, jeśli chodzi o rzuty karne, podobnie jak Kepa, bo Kepa też jest dobrym bramkarzem, jeśli chodzi o rzuty karne.
Czyżbyś już przewidywał?
Wydaje mi się, że Barcelona przegra 90 minut i to dosyć łatwo przegra. To znaczy, nie mówię, że wysoko, ale łatwo. I raczej do tej sytuacji nie dojdzie. Natomiast gdyby do niej doszło, to byłoby akurat ciekawe, bo dwóch rezerwowych bramkarzy w jakimś tam stopniu. No Kepa jest oczywiście jedynką na ten sezon, chociaż nie wiem, czy jest taką jedynką. No ale powiedzmy rezerwowych bramkarzy, no nie są to ci podstawowi zawodnicy w swoich drużynach, mimo tego oczywiście, bo podstawowi są kontuzjowani, o to mi chodzi. To byłoby ciekawy pojedynek, wydaje mi się, bo oni obaj są nieźli właśnie w karnych i to chyba wychodzi im w ogóle najlepiej w ich karierach, mam wrażenie. Więc no zobaczymy, no Penny, oczywiście karne Penny znamy głównie z trzeciej ligi, więc może to nie ma aż takiego znaczenia, ale jak wiem, Kepa też te karne bronić umie i lubi. Zresztą to on był słynnym bohaterem wydarzenia chyba na Stamford Bridge, kiedy odmówił zmiany, kiedy Willy Caballero się przygotowywał do zmiany na rzuty karne, to chyba jeszcze za czasów Franka Lamparda, i tam taka duża nerwa poszła, bo Kepa odmówił zejścia i nie udało mu się uratować wtedy drużyny przed porażką w rzutach karnych.
No widzisz, to ja zupełnie nie wiem, czemu.
Ale pamiętasz taką sytuację?
Tak, samą sytuację pamiętam, ale wydawało mi się, że finalnie wyszło na jego i uratował Chelsea, ale...
Nie, chyba się nie udało to... wtedy. Okay, ale nie, że jakaś jego winą, on tam obronił jakiegoś karnego, po prostu się nie udało tych karnych przejść.
Rozumiem.
Natomiast wtedy rzeczywiście, właśnie nie pamiętam tylko, czy to był Lampard, chyba Lampard to był, no nieważne. Więc to będzie ciekawe wydarzenie, wydaje mi się, ten pojedynek, no natomiast jeżeli Vini... W ogóle, chciałbym jeszcze jedną rzecz pochwalić z meczu, która była szeroko komentowana właśnie, zwłaszcza w jego trakcie. Javier Arbeloa Rojas nie chciał pokazać nikomu kartki w tym meczu, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Co się nie działo, to on tych kartek nie wyciągał. Czy to były jakieś faule na kontrę, czy to były jakieś brzydkie stemple, czy to były jakieś naprawdę faule, które było widać gołym okiem. On nawet potrafił w ogóle faul nie gwizdać, zresztą taki mi się kojarzy, gdzie to Viniciusa kopią tak dosyć mocno w piszczel. Sędzia to puszcza. Za minutę zawodnik Realu kopie zawodnika Atletico tak samo mocno w piszczel, zabierając piłkę, i też to odpuszcza. I wydaje mi się, że on nad tym meczem zapanował tak naprawdę. Paradoks, chciał, że mimo że on nie karał za te różne przewinienia żółtymi kartkami, to spowodowało, że tych przewinień wcale nie było więcej. Było ich mniej. Właściwie nie kojarzy prawie żadnej sytuacji, poza tym bramką samobójczą, żeby piłkarze Realu czy Atletico się na sędziego w ogóle do niego podeszli. Więc no, podobało mi się to sędziowanie. No, dziwiłem się, że tych kartek nie wyciąga, ale jak się okazało, miało to sens, bo to był bardzo spokojny mecz. Zresztą drugi bardzo dobrze posędziowany mecz derbowy Rojasa, bo to jest sędzia, który sędziował mecz ligowy. Ten, w którym Atletico wygrało 3-1. Tam oczywiście są i było kilka kontrowersji, natomiast to były takie kontrowersje podlegające, wydaje mi się, trochę bardziej pod VAR niż pod sędziego z boiska, czyli te, powiedzmy, faul Bellingama, tam była też sytuacja z faulem Jimeneza na Rodrigo, też trochę o niej rozmawialiśmy. No, było tam kilka takich, powiedzmy, kontrowersji, było to przyjęcie piłki Krosa przy bramce, które było przyjęte tą samą częścią ciała, gdzie Gawiemu na przykład odgwiznano rękę, z uśmiechnięty Sotogrado ją pokazywał. Zresztą warto od razu powiedzieć, że no, się zezbroił Real Madryt na Super Puchar, tak. bo Manuel Munuera na jedynce, a na VAR Grado, więc no powiem wam, działa.
Jeżeli pamiętacie sędziego, który nie podyktował Barcelonie karnego w meczu z Getafe, to tym razem on siedzi.
To jeszcze jest sędzia, który ściągnął bramkę spaloną z Almerią, z Granadą. Feliksa na spalonym zagwizdał, nie oglądając sytuacji, czy zawodnik faktycznie wziął udział w akcji. Tylko zawierzył VAR, że wziął. To ten Ferran, co do 5-metrowej piłki nie doskoczył.
A, to też był Grado? O, proszę.
Z boiska Grado.
To starałem się widocznie wyprzeć tę sytuację.
A ja więcej wyznajdę takich. Więcej znajdę słynne mecze. Z Getafe, z Anioma. To jest, tak. No, Grado to jest naprawdę. Soto Grado to jest najlepszy żołnierz i Realu Madryt, i nawet jeśli to jest niecelowe, ja nie zakładam, że jest celowe, no to robi karierę. Robi naprawdę karierę, bo błędów popełnia masę, jest naprawdę kiepskim sędzią, a dostaje coraz to ważniejsze mecze. I właśnie pnie się na tej drabince sędziów. No, niestety pnie się na tym, że szkodzi Barcelonie, łamiąc przepisy zwyczajnie, więc no tak to mniej więcej działa w Hiszpanii, niestety.
To samo, co pomyślałem, pojawiło się u nas na czacie z realizatorką, że przyjęliśmy narrację w stylu Real Madrid TV. No cóż, nie jest to celowa propaganda, tylko przytoczenie faktów, które miały miejsce, i to całkiem niedawno.
No właśnie, bo jakbyśmy byli
jest
Real Madrid
preparowane
TV
po to, żeby w jakikolwiek sposób...
Jakbyśmy Real Madrid TV byli, to byśmy znaleźli, znaleźlibyśmy te kilka sytuacji konkretnych nam pod pasującą tezę, a już zapomnielibyśmy o wszystkich innych. No niestety, jeżeli chodzi o Sotogrado, nie ma takiej sytuacji, w której on Barcelonie by pomógł uczciwym sędziowaniem choćby.
Artur Konieczny pisze na czacie, że to sytuacja z Kepą była za czasów Sariego. Bardzo dzięki, Artur, za przypomnienie.
Przepraszam, bo nie dosłyszałem?
Za czasów Sariego.
A to Sari był w ogóle? To już w ogóle, myśmy się zapomniało, że tam Sari był, szczerze mówiąc. Ale dzięki, no, to się przyda. No tak, Sari, no teraz to widzę.
Mamy też opinię od Dozownika Pasztetu. Kurczę, powinniśmy urządzić jakiś ranking najlepszych ników na czacie.
Dozownik Pasztetu jest spoko. Jakby jeszcze był menadżer ogórków do tego, to byłoby spoko.
Fantastyczny tandem, ja to widzę. Swoją drogą, Piotrek Baleja na Twitterze prowadzi nitkę, rozpoczął ją dzisiaj, czy kanapka z pasztetem, z masełkiem, czy bez masełka, także zapraszamy do Piotrka na Twittera i
jedna i druga
do dyskusji.
Jedna i druga jest spoko.
Nie, no nie.
To znaczy, bez że jak masełka. Powinno być?
Tylko pasztecik.
No, komu masełko przeszkadza? Nie?
Mnie troszeczkę... Dobra, kalma. Bo za bardzo. Za wcześnie, żeby zbiec z dobrych torów. Bo dozownik Pasztetu pisze to, o co cię chciałem zapytać, bo nasz kochany dozownik pisze, że Real nas zmiecie. Więc ty już powiedziałeś, że...
To znaczy, to jest tak, jak wiemy...
Do tego Bucharu nie wygramy, ale czy nas zmiecie?
To znaczy, tak, uważam, że nie wygramy. Zmiecie to nie jest dobre określenie, chociaż tego bym też nie wykluczył, no bo naprawdę, te mecze Barca-Real, niezależnie w jakim momencie się dzieją, w jakiej to jest formie, jaki ma stan kadrowy, są przeróżne po prostu, no. Czasami to my wygrywamy 4-0, czasami to Real wygrywa 4-0, czasami to jest jakiś mecz, gdzie się prowadzenie zmieniało. No, a wy sami wiecie, że tych meczów jest sporo z Realem, ale my ciągle te wyniki dosłownie losujemy, i to już nie mówię pod kątem gry, tylko tutaj po prostu się tego nie da przewidzieć. No, pamiętam, jak zaczynaliśmy Super Puchar, finał Super Pucharu przed rokiem z Realem Madryt, to miałem podobne wrażenia, to był mecz z Betisem, też słaby mecz z Betisem. Wtedy nam uratował w dogrywce sytuację Ansu Fati, bardzo ładnym strzałem, pamiętam, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Tak, taki wolej po długim rogu w boczną siatkę, naprawdę nie do obrony. I wtedy też miałem podobne wrażenie, bo wtedy Betis też, tam pamiętam wtedy Luis Enrique, on teraz ma duże kłopoty, jeżeli chodzi o Betis, ja nie wiem, czy on do Brazylii nie wróci, albo już w ogóle wrócił, bo jest świetnym piłkarzem, ale wychowawczo z nim ciężko. I pamiętam, że wtedy kręcił straszliwie Straszliwie kręcił naszymi obrońcami. Betis naprawdę grał fajny mecz. My też w sumie graliśmy taki ciekawy nawet, ale miałem podobne wrażenia, czyli uważałem, że Real jest w lepszej pozycji do tego wygrania tego meczu, a jak ten sam finał wyglądał, no to pewnie pamiętacie. To jest prawdopodobnie najlepszy
Robert
mecz pod wodą
Szabiego. Na boisku był Gavi, a Pedri nie był 3 minuty zgadza po się. Powrocie
tak.
po kontuzji.
To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza, masz rację. Wtedy skład był oczywiście inny. Wtedy właśnie prym wiódł Gavi przede wszystkim. W ogóle Gavi był zawodnikiem tego spotkania, z tego co pamiętam. Pierwsza bramka, potem asysta, masa odebranych piłek, tych skoków pressingowych, co nie miara, no tam tej piłki Real praktycznie nie mógł wyprowadzić w ogóle ze swojej strefy obronnej jakąś konstrukcją, tylko musiał sobie się ratować długim podaniem. Ale to było rok temu, zobaczymy jak będzie teraz.
Jest na czacie ankieta, w której możecie wybierać, kto wygra Super Puchar, także zachęcam do głosowania, ale także do dzielenia się opiniami tekstowymi, to sobie tutaj jakieś będziemy przywoływać. Jesteśmy w siusiak jak obiektywni, jak uważacie, że Gavi nie szturchnął piłki przed ramieniem XD.
A, o to chodzi. No i okej. Okay. Ja jestem w stanie się przychylić nawet. Tylko że my tu nie rozmawiamy o tym, czym dotknął Gavi, tylko mówimy o tym, że dotknął tym samym, czym dotknął Kroos. A wcześniej jeszcze Bellingham z Majorką. Chociażby to przyjęcie, według mnie, wszystkie trzy przyjęcia są prawidłowe. No, Gaviego bardziej odbicie niż przyjęcie. Ja tylko pokazuję, że to są jakieś kontrowersje, no przynajmniej z mojego punktu widzenia, no bo jeżeli mojemu zawodnikowi w mojej drużynie tu odgwizdują rękę, a głównemu rywalowi jej nie odgwizdują, no to ja w tym widzę kontrowersje. I tyle. A ja już nie oceniam, że to jest ręka, czy to jest nie jest ręka. Według mnie nie jest, ale jeśli ktoś myśli inaczej, okej. Okay. Tylko czemu to jest różnie oceniane? Tu Amen. Leży problem.
PK Team Building. A ja wam mówię, że Barca wygra w 90 minucie i stawiam 5 stówek. Jak tak nie będzie, to wysyłam wam na konto kasę, a jak wygram, to oczekuję fajnej koszulki. Pozdro.
To czekaj. Muszę... Zdjęcie zrobię.
Pyk. Muszę ci powiedzieć, że zostaliśmy wmanewrowani w jakieś szemrane interesy, bo nawet nie zostaliśmy zapytani o to, tylko po prostu
słuchaj,
sprawa została postawiona jasno.
Zróbmy tak. Ja nie zostawiam ludzi na lodzie i jeśli PK Team Building ma rację i Barcelona wygra, to się
w 90 minucie. Nie, poczekaj, bo to może być nie w 90, tylko w 90 minut. To pewnie chodzi o regulaminowy czas gry.
No to nie. To musi doprecyzować nasz kolega, bo tak. Wygra bo zaraz będzie, że wygra w 91 i się okaże, że to nie o to chodziło. To doprecyzujemy. Proszę o doprecyzowanie i wtedy wymyślimy tak. Jakiś zakład. Ale to tak. Nie musisz stawiać 500, możesz postawić 1000, bo nas jest dwóch, wiesz, no.
Zamknął nam kanał i tyle z tego będzie, bo jakieś chore biznesy. Piotrek mam na imię. W podstawowym czasie.
Czyli 90 plus doliczony, tak? Ogólnie tak to przed dogrywką. O, może w ten sposób. Barca wygra ten mecz przed dogrywką. Jeśli tak, to ja się zgadzam na zakład i jakby coś wymyślę z koszulką.
Czyżbyśmy mieli pierwszy w historii Untoka zakład między prowadzącym a czatem? Być może tak właśnie się stało. Ale poszerzamy horyzonty, także Piotrek.
Ale to ja jeszcze jedną rzecz. Stronie. Ja jeszcze jedną rzecz do Piotra w takim wypadku, że jak masz rację, że jak się pomylisz, to nie dajesz nam kasy, tylko wysyłasz na dzieciaki jakieś. Coś tam sobie wybierzesz na pewno. Nie na nas, bo my tam, zobaczcie, no ja tu książek mam pełno, żyrafę mam, no stać mnie, mogą dzieciaki dostać.
Zobaczymy, co na to team building. Stuwa na Real pisze Anbel. Wygrają czy Unbel?
No, ale poszło? Ale my nie możemy trzymać zakładów, bo my nie mamy tej koncesji.
Nasz dział prawny skontaktuje się z państwem i omówimy wszelkie
compliance.
Tak. Ale myślę, że coś fajnego może nam się urodzić, jakaś spontaniczna akcja charytatywna z Piotrkiem.
Pewnie. Warto wspierać dzieciaki, zawsze.
Coś możemy wykombinować. Anbel, Unbel, Stuba na Real wygrają, wpadnie kasa, wygra Barca, będzie radość, sytuacja win-win. No jest to.
Kiedyś tak robiłem w ważnych meczach i tylko traciłem kasę. Dzięki.
Czyli tego rozwiązania nie polecamy.
Znaczy Piotr... wiesz, no, jak ktoś jest w stanie zapłacić dodatkową kasę, żeby jego drużyna wygrała, no to fajnie, natomiast...
Dobra, poczekaj, to jest nieważne, co ty mówisz, bo Piotrek pisze, niech będzie, to nie zakłady, tylko wsparcie dla waszej redakcji. Aha. I to jest po prostu idealny moment, żeby nawiązać do tego, że możecie nas wspierać na Patronite i wspierać rozwój naszego kanału, lub możemy na dom dziecka, zawsze szlachetnie. Czy wolimy na redakcję, czy na dom dziecka? Wiadomo, że na dom dziecka.
Mamy podstawowe założenia zakładu. Po niedzieli, czy tam przy najbliższym odcinku, ustalimy szczegóły, jak już się dowiemy, co mamy robić. O.
Jak ustalimy, jaki był wynik, to powiemy, co robimy.
Tak.
Bardzo dobry zakład.
Będziemy wiedzieli, czy ta koszulka jest z Lidla za złoty 29, prawda, w 3-paku. A ty 500 lejesz na dzieciaki, nie? Wiadomo. No nic, że tak powiem, do meritum.
A jakie jest meritum? Ja mam ustalić meritum tego zakładu?
Nie, że tak powiem, do programowego meritum.
Do programowego meritum.
Tak, do programowego.
Programowe meritum jest takie, że lejemy Real w niedzielę w finale i zgarniamy puchar. Nie, wiesz co, po prostu nie chciałbym się jakoś szczegółowo rozwodzić i robić analizy nie wiadomo jak bardzo szczegółowe przed spotkaniem, bo to zwykle jest potem w piach, więc wolałbym pogadać o tym spotkaniu.
No te mecze, tak jak mówię, no tu się, te mecze się rządzą zawsze własnymi prawami, tutaj to się wszystko może wydarzyć, możemy być najlepsi, najgorsi, Real może być najlepszy, może być najgorszy, może być najlepszy mecz, najgorszy mecz, wszystko się może zdarzyć, jak to w życiu, jasne, że wszystko się może zdarzyć, ale tu się naprawdę wszystko dzieje z reguły.
Kropka. Mamy sobie jeszcze w planie taką rzecz jak zmiana dostawcy koszulek. Temat dosyć głośny i temat myślę o tyle przyjemny, że jest to jakaś odskocznia od tematu Szawiego, nieudanych sytuacji Roberta Lewandowskiego, coś wreszcie świeżego, bo dzieje się naprawdę sporo. Ja na początku ten temat... Poczekaj, Piotrek, panowie, motywacja będzie po naszej stronie, ja tak uważam. Dobra, jakoś dzieciaki wesprzemy w ramach tej sytuacji z Piotrkiem, także cokolwiek by się nie stało, to już dzieciaki mają z tego korzyść. Tak ustalmy, a kwoty ustalimy pozakulisowo, żeby też nie przedłużać już tego podcastu. Puma wygryzie Nike'a, czy Puma nie wygryzie Nike'a? To jest pytanie na teraz. I przede wszystkim to, co cię chciałem zapytać, czy masz w ogóle jakikolwiek sentyment z Nike'em? Bo w tych wszystkich rozmowach o finansach, o modelach koszulek, o tym ile pieniędzy, za ile i po co i tak dalej, ja mam w sobie takie coś, że do tego Nike'a jestem przyzwyczajony jako do sponsora technicznego Barcelony, ale też w pewien sposób myślę, że dużo bardziej sympatyzuję z Nike'em tak po prostu jako produktami tej firmy bardziej niż z Adidasem czy Pumą, więc z tego względu pewnie trochę byłoby mi szkoda kończyć tę współpracę, ale z tych wariantów, które się pojawiają, to wydaje mi się, że Puma byłaby najciekawszą opcją, tak? Zupełnie subiektywnie, zupełnie patrząc przez pryzmat przywiązania do danej marki.
To znaczy... Według mnie będzie tak, jeżeli jest w ogóle możliwość takiej zmiany, bo tu też przewijało się kilka informacji, ja widziałem, że taka zmiana może nastąpić dopiero w 2025 roku, inną informację widziałem, że być może już od następnego roku taka zmiana mogłaby nadejść, gdyby coś tam. Jeżeli oczywiście deal finansowo będzie lepszy, to jestem pewien, że w niego pójdziemy, bo my po prostu potrzebujemy pieniędzy, więc jak ktoś nam da milion więcej, to my ten milion więcej weźmiemy i tyle. Słyszałem też taką opinię, czy taką informację widziałem, że Puma ma naprawdę ofertę, która zwala z nóg i coś czuję, że to nie do końca jest oferta stricte pieniądze per sezon. Coś czuję, że Puma jest gotowa podzielić się zyskiem z koszulek, czego z reguły nie robią. Kluby, to znaczy firmy odzieżowe.
To znaczy, czyli Mbappé jak przyjdzie do Barcelony, to spłaci się z koszulek. To chcesz powiedzieć?
W zależności, jakby ten procent miał wyglądać i jaka byłaby wtedy kwota podstawowa, bo to też wtedy ta kwota podstawowa byłaby na pewno niższa, no bo teraz od Nike'a chyba dostajemy około 70 milionów. Jesteśmy chyba trzecią ekipą świata, jeżeli chodzi o wysokość kontraktu. Nie, coś pochrzaniłem, chyba za dużo.
105 milionów euro i 50 milionów euro zmiennych na podstawie kontraktu 18-28.
od 2018. Ale to jest kilkuletni kontrakt. To przesadziłem z tą kasą. No nieważne, mniejsza większość. To wydaje mi się, że do takiej zmiany dojdzie. Czy ta zmiana będzie dobra? Nie wiem. Ja jestem chyba team Adidas, jak mam być szczery. Adidas Classic, bo nie używam odzieży sportowej za bardzo. Już teraz, no kiedyś pewnie więcej, ale teraz to nie bardzo... Nawet, no nie, no w ogóle chyba nie kupuję ubrań takich z odzieży, że tak powiem, z firm sportowych. No bo oczywiście poza koszulkami jakimiś piłkarskimi, które mam, to nie kupuję odzieży sportowej za bardzo, więc ani lifestyle'owej z firm sportowych. Ale ja chyba byłbym team Adidas, gdybym miał sam wybierać, pod warunkiem, że oczywiście warunki finansowe, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby warunki finansowe były korzystne i projekty ciekawe. A jak z tego, co się zdążyłem zorientować, Puma jest bardzo odważna w swoich projektach i nie boi się dziwactw, nazwijmy. I ja lubię klasykę, dziwactwa mi nie przeszkadzają. Widziałem kilka projektów potencjalnych Pumy, widziałem kilka projektów potencjalnych Nike'a i te, co widziałem, bardziej mi się podobały Pumy na przykład.
O tym też pisze Peter Świrgolec. Puma robi ładniejsze stroje, a jak da pewnie więcej niż Nike, to
jazda. Tak.
Ja jestem z czystej ciekawości. Chciałbym to zobaczyć, co Puma zaproponuje, bo generalnie w moim przypadku sprowadza się to do tego, że jeżeli klub jest zaspokojony finansowo, to dla mnie jako konsumenta tego wszystkiego finalnie liczy się jakość i design produktu. Jeżeli
no to powiem wam, że tutaj Nike, kołnierzyk kiepsko wyszedł, koniec. Na przykład. Tylko kołnierzyk kiepski jest. Jest taki.
Dlaczego?
Spięty. Spięty jest taki, wiesz, nieukładny w ogóle. Ta cała część tego takiego tutaj, takiego tego rombu, czy, znaczy nie rombu, tylko trapezu, czy co to jest, to ściąga tę koszulkę i jest taka, jest bardzo wygodna, jak się nic nie robi, ale jak na przykład by się w niej grało w piłkę, to już chyba wygodne jest.
Ty to możemy, dlatego mamy taką słabą formę na boisku w tym sezonie, bo my spięci jesteśmy.
Ale
to,
ja nie mam takiej budowy, ale wiesz co, ja nie mam takiej sylwetki sportowca, ja nie chodzę na siłownię, nie robię takich rzeczy, może jak ktoś jest lepiej zbudowany, to inaczej ją wypełnia zwyczajnie. Natomiast mi się wydaje, że jest też te szycia tutaj są mało wygodne. No lifestyle'owo na pewno są mało wygodne.
No jest jeszcze jedna kwestia, o której się wspomina, mianowicie Barcelona bardzo narzeka i znowu wracając do nas jako odbiorców tego produktu, my też narzekamy na brak asortymentu w sklepach i to już jest wręcz absurdalne to, co się dzieje w tych sklepach.
Ale Adrian załatwi.
I to ze zniżką. Ale jak ja byłem w Barcelonie któregoś razu w zeszłym już roku, to też próbowałem dorwać koszulkę, wchodzę tam na górne piętro i okazuje się, że walają się jakieś resztki sztuk i to oczywiście, wiesz, no to ja ci powiem... S. Robert Lewandowski, niższy model.
Ja w zeszłym roku byłem.
Tragedia.
Jak byłem w zeszłym roku, najpierw byłem w lutym, chciałem coś tam kupić, ale w końcu mówię, nie było tego, co chciałem właśnie, ale byłem w tej botnice na Rambli i chciałem kupić jakąś tam koszulkę, już teraz nie pamiętam, jakąś sobie wybrałem, taką lifestyle'ową, ale akurat jej nie było rozmiaru. Mówię, dobra, będę, bo potem lecieliśmy, co się widzieliśmy na meczu z Walencją, czy tam w marcu byłem. I mówię, dobra, to wtedy kupię. I wtedy też jej nie było oczywiście. I potem w internecie chciałem zamówić, to też jej nie mogłem z internetu zamówić. I w końcu już ją olałem i zapomniałem.
No to już to, że nie ma w sklepach stacjonarnych, jestem jeszcze w stanie zrozumieć.
Ale że w internecie kibice, nawet, nie?
Bo turyści, bo zdarzy się tak, że powykupują. Ale w internecie to już jest dla mnie jakaś masakra. No, tak nie powinno być. A potem ja wiem, że te koszulki nie są jakimś gigantycznym wkładem finansowym w życie klubu, ale na najprostszej zasadzie grosz do grosza. Ileś tam set tysięcy tych koszulek nie sprzedasz, zawsze tam jakiś mały pieniążek mógłby ci wpaść i no nie wiem, dla mnie to jest takie bardzo duże zaniedbanie, jeżeli chodzi o w ogóle traktowanie w takim podejściu sprzedażowo-marketingowym tego, co się dzieje wokół
klubu. Tak, podobnie myślę. Poza tym zresztą z tego, co wiemy, Nike ma wiecznie problemy z produkcją tych koszulek, bo to też jest tak, że to nie jest do końca tak, że Barcelona zamawia ich za mało, tylko ich mało dostaje zwyczajnie i taki Nike, znając potencjał i możliwości, i potrzeby takiego klubu, no nigdy tego nie dowozi tej ilości. No po prostu, nie oszukujmy się. Jeżeli Puma na przykład lepiej sobie z tym radzi, może ich fabryki są bardziej wydajne, a po prostu może zwyczajnie ma mniej klientów, czyli te fabryki chodzą na innych obrotach, prawda, mają mniejszy wolumen i sprzedażowy i po prostu jest im się łatwiej skupić na dużych ilościach dla pojedynczych klientów. No nie wiem, no wydaje mi się, że Nike to tak nie, o ile ta kasa jest na pewno bardzo wysoka i to się pewnie zgadza i już nie znam tych wartości w takim wypadku, bo coś mi się pomieszało z tymi kwotami, ale na pewno dostajemy ładną kasę, natomiast no może można byłoby właśnie efektywnością tej produkcji tą kasę jeszcze polepszyć zwyczajnie, prawda?
Ciekawe, będziemy obserwować. Też Sebastian Denis z Foot Mercato napisał, że tylko Barcelona z tych wszystkich większych klubów sponsorowanych przez Nike nie zamówiła jeszcze produktów na następny sezon. Pytanie, na ile to jest czerwona lampka, że tego nie zrobi, a na ile straszak, żeby Nike się ogarnął.
Z tego co pamiętam, w zeszłym roku na tym etapie też nie były zamówione.
Aha, no to może
tak,
po prostu
coś mi się pamiętam, że dopiero gdzieś tam w marcu poszła informacja, że już projekt jest zaklepany. Tak mi się wydaje, ale może się mylę.
Będziemy obserwować, czy to Nike, czy to Pumę. Mam nadzieję, że będziemy w nich wygrywać i będziemy sobie zmierzać do końca, ale męczy mnie te niewyjaśnione zasady naszego zakładu z team buildingiem, z Piotrkiem.
Nie, zostawiamy to już. Już za dużo powiedzieliśmy na ten temat.
Myślisz?
Tak mi się wydaje. Teraz to już tylko boisko nam odpowie, o czym mamy rozmawiać. To zostawmy już, nic się nie dzieje. Więcej w tej sprawie na razie. Wrócimy do niej, ale już.
Czyli o coś się założyliśmy, ale nie wiemy co i gasimy
tak
światło, kończymy podcast.
Tak jest, a potem się nie wywiążemy z umowy i powiemy, że nie było nic, wiesz, dogadane i tyle.
Tak, załatwiliśmy to.
Bo jeszcze wygrają przypadkiem i dopiero będzie problem. Trzeba będzie wymyślać coś, nie?
Nie, no przestań. Iście po barcelońsku to załatwiliśmy, na coś się umówiliśmy, nic nie podpisaliśmy, może coś wpłynie, może coś nie wpłynie. Tyle. Dzięki bardzo, że byliście.
Dziękujemy.
Dzięki bardzo, że byliście. Zostawcie suba na kanale, jeżeli podobał wam się ten podcast. Jak wam się nie podobał, to też zostawcie suba i lajka w górę, żebyśmy sobie frunęli na tym algorytmie jak najwyżej. I słyszymy się jako zwycięzcy Superpucharu Hiszpanii już w przyszłym tygodniu, także dzięki bardzo i na razie.
Na razie, pa.